صباح الخير، هون بيروت.
جين دبري تو بيروت.
سلامات من بيروت.
Z Bejrutu pozdrawiają
Maja Teje,
Bożena Czeszerkein
i Kazimierz Gajowy. Drodzy słuchacze, tym razem z 18 piętra hotelu Jefinor Rotana w samym sercu Bejrutu. Podziwiamy przepiękne widoki na Morze Śródziemne, a razem z nami na to przecudowne miasto i morze patrzy pan redaktor naczelny, pan Krzysztof Skowroński, który przyjechał specjalnie, by tutaj na nas popatrzeć, jak my w tym studio Bejrut pracujemy. Dużą pomocą jest dla nas dzisiaj pan Lech Rutecki, który zastąpił Maję przy guzikach, przy pokrętłach i jest całkowicie zaangażowany, by ta nasza jakość nadawania ze studia w Bejrucie była idealna i bardziej jeszcze niż. Także witamy tutaj wszystkich razem z nami, a on jak zawsze na początek dwa słowa o pogodzie. No, jeżeli byśmy wierzyli tym, co ją zapowiadają na dzisiaj, to jest przewidziany nawet niewielki deszcz. Kto to słyszał o tej porze, kiedy na nas patrzy to przecudowne, przepiękne słońce. Malutkie zachmurzenie, słońce wzeszło już o godzinie 5.26, ma zajść o 19.50, a długość dnia to już 14 godzin i 24 minuty. Temperatura bardzo miła i przyjemna. Od 23 stopni rano do 27-28 w samo południe. Jak na Liban, to byśmy powiedzieli, że zimno. Z czego cieszą się Polacy, którzy przylecieli do Libanu lotem pierwszym po prawie 3-letniej przerwie. Ale o tym porozmawiamy sobie troszeczkę później. A w tym czasie, jak zwykle, prosimy panią Bożenę Czeszerkein o to, co się działo tu w Libanie i wokół nas podczas tych ostatnich dni. Prosimy.
Dzisiejszy przegląd prasy rozpoczniemy od najważniejszych tytułów, jakie pojawiły się w ostatnich dniach w arabskojęzycznych gazetach w Libanie. Oto kilka z nich. Gazeta An-Nahar pisze: napięta atmosfera towarzyszy obradom nad zatwierdzaniem budżetu. Drugi tytuł z tej samej gazety nawiązuje do ostatnich wydarzeń w Zatoce Perskiej. Ogień z podpalonych tankowców spalił listy dyplomatyczne dotyczące rozmów pokojowych w regionie. No, dosyć to taki metaforyczny tytuł. Gazeta z kolei Al-Jumhuriya pisze w piątkowym wydaniu, iż rozpoczynają się przygotowania do nominacji urzędników na wyższe stanowiska w administracji państwowej. Inna arabskojęzyczna gazeta Al-Bina donosi, iż przedstawiciel rządu Rosji będzie w Bejrucie, aby kontynuować mediacje dotyczące powrotu uchodźców syryjskich do ojczyzny. Drugi tytuł w tej samej gazecie: Komisja Finansów dyskutuje nad sposobami zmniejszenia deficytu budżetowego. A ze spraw dotyczących regionu, Chamini, religijny przywódca irański, odrzucił list od prezydenta Trumpa i Waszyngton oskarża Iran o ataki na statki naftowe w Zatoce Perskiej w ubiegłym tygodniu. I jeszcze może jeden tytuł z gazety Al-Liwa, dotyczący tutaj już bardzo wewnętrznych spraw Libanu. Strajk nauczycieli akademickich Uniwersytetu Libańskiego wpływa na dyskusję w parlamencie na temat budżetu. Z kolei jeszcze zajrzyjmy do angielskojęzycznej gazety Daily Star, która w sobotę podała, iż Rada Ministrów ma się spotkać w tym tygodniu, aby omówić ponad 100 punktów z porządku obrad z wyłączeniem rozmów na temat obsadzania kluczowych stanowisk w administracji państwowej. Przypomnijmy, będzie to pierwsza sesja od prawie 3 tygodni po gwałtownym wzroście napięć politycznych i przerwie związanej ze świętami muzułmańskimi kończącymi Ramadan. Źródła polityczne związane z Pałacem Prezydenckim poinformowały w czwartek, że prezydent Aoun i premier Hariri spotkali się dzień wcześniej w środę, aby złagodzić napięcia i przygotować przygotować grunt pod wznowienie sesji gabinetu. Zgodzili się, aby zorganizować dwie sesje w tym tygodniu, które między innymi rozpoczną dyskusję nad drażliwą kwestią związaną z obsadzaniem stanowisk w administracji publicznej. Sprawa ta w ostatnich tygodniach wywołała silne podziały wśród ministrów. W sobotnim wydaniu gazeta Daily Star przytoczyła słowa ministra spraw zagranicznych Libanu, Basila, który powiedział, iż Liban stoi w obliczu spisku, w cudzysłowie, którego celem jest osiedlenie uchodźców syryjskich w Libanie. Szef MSZ-u powiedział, że istnieją grupy, wręcz siły zachęcające uchodźców do pozostania i atakujące władze Libanu za to, że wzywają uchodźców do powrotu. ONZ-owska organizacja do spraw uchodźców szacuje liczbę zarejestrowanych uchodźców w Libanie na około 950 tysięcy. To dane z lutego 2019 roku. Rząd libański podaje jednak, że łączna liczba ciągle oscyluje w granicach 1,5 miliona. Szef MSZ-u podkreślił, że wskaźnik urodzeń wśród uchodźców syryjskich przewyższa wskaźnik urodzeń Libańczyków, co jest bardzo niepokojące dla samego Libanu. Minister wielokrotnie wzywał społeczność międzynarodową do pomocy w powrocie uchodźców do ojczyzny, nie czekając na polityczne rozwiązania konfliktu w Syrii. W polityce zagranicznej kraju nadal najważniejsza pozostaje kwestia uregulowania granic morskich między Libanem a krajami sąsiadującymi z nim, Izraelem i Syrią. Gazeta Al-Jumhuria donosiła w sobotę, iż amerykański wysłannik David Satterfield, pośredniczący w zażegnaniu sporu granicznego między Izraelem a Libanem, ma wrócić w poniedziałek do Bejrutu, aby wznowić negocjacje i spotkać się m.in. z marszałkiem Sejmu Nabihem Berrim po rozmowach przeprowadzonych w Izraelu w ubiegłym tygodniu. Marszałek Sejmu Nabih Berri w środę oskarżył Izrael o niestosowanie się do wcześniej uzgodnionych kwestii i odrzucenie tego, co obie strony zdołały wypracować w ciągu ostatnich tygodni w kwestii sporu granicznego. Zobaczymy, jakie propozycje przywiezie w tym tygodniu do Bejrutu David Satterfield. Również w angielskojęzyczna gazeta Daily Star cytuje słowa ministra obrony Libanu, który w wywiadzie dla rosyjskiej agencji prasowej powiedział, iż Rosja może pomóc wyznaczyć granicę morską z Syrią. Minister dodał, że Rosja może mieć interes gospodarczy w wytyczeniu granicy morskiej, ponieważ rosyjska firma Novatek, wchodząca w skład konsorcjum, która dołączyła do włoskiej firmy Eni i francuskiej Total, rozpocznie działalność w grudniu w bloku czwartym położonym na północ od Bejrutu. Również minister energetyki Nada Bustani potwierdziła w minionym tygodniu, że rosyjskie firmy Novatek, Gazprom i Lukoil wyraziły zainteresowanie drugą turą poszukiwań ropy i gazu ziemnego. Z problemów dotyczących regionu jeszcze króciutko: nadal szeroko komentowany w prasie i mediach libańskich jest konflikt na linii Waszyngton-Teheran. W sobotę gazeta Daily Star podawała, powołując się na agencję France Press, iż Iran i urzędnicy Unii Europejskiej spotykają się w sprawie umowy jądrowej w obliczu napięć w regionie. Wiceminister spraw zagranicznych Iranu spotkał się w Teheranie z Helgą Schmidt, zastępcą szefa polityki zagranicznej Unii Europejskiej. Rozmowy koncentrowały się na porozumieniu nuklearnym z 2015 roku, a także spotkanie to dotyczyło kwestii regionalnych i międzynarodowych, jak podała agencja prasowa IRNA. Przypomnijmy, że rozmowy nastąpiły po czwartkowych atakach na dwa zbiornikowce w Zatoce Omańskiej, o które Stany Zjednoczone oskarżyły Iran, który z kolei stanowczo temu zaprzecza. Incydent w pobliżu cieśniny Ormus, ważnej drogi wodnej, która ma kluczowe znaczenie dla światowych dostaw ropy naftowej, wzbudził obawy, że w regionie wybuchnie konflikt. To tyle w dzisiejszym przeglądzie prasy.
Miejmy nadzieję, że żaden konflikt nie wybuchnie, że będzie jakieś rozwiązanie polityczne, jak to zawsze tutaj bywa. Dziękujemy za tą wiązkę wiadomości z Libanu i z całego regionu, bo trzeba naszym słuchaczom przypomnieć, że Liban jest barometrem. To, co się dzieje tutaj, to, co się dzieje wokół nas, ma później bardzo duży wpływ na to, co dzieje się na świecie. Ja bym wspomniał ten moment z przeglądu prasy dotyczący uchodźców. Drodzy słuchacze, Liban już cierpi i to bardzo z powodu swojego dobrego serca. Bo kiedy w roku 1948, później 67, później 70, kiedy cały świat arabski po prostu ich wyganiał, ich nie chciał, Liban otworzył swoje granice i ci uchodźcy przybyli tak naprawdę, jak oni wierzyli, na kilka dni. Libańczykom się wydawało, że na kilka miesięcy, a teraz to są już dziesiątki lat. Dlatego też, choć całym sercem przyjęto tą rzeszę uchodźców syryjskich, to jednak zarówno rząd, jak i wszystkie siły polityczne podkreślają, że to ma być tymczasowe i że każdy powinien wrócić do domu. Ale żeby wrócić, to musi mieć przynajmniej dach. Dach, pod który może powrócić ze własną rodziną, bo jeżeli nie będzie miał tego zapewnionego, to na pewno nie będzie chciał wracać. My, Polacy, pomagamy na różnych frontach. Ja dzisiaj chciałbym podkreślić właśnie program Caritas Siedlce, który jest takim pionierskim, bo oto już dotarły pieniądze na odbudowę dwóch takich dachów, w cudzysłowie, w Aleppo i miejmy nadzieję, że kwestia tygodni czy kilku, dwóch, trzech miesięcy te dwie rodziny ze swoimi dziećmi, ze swoimi dziadkami, babciami wrócą do siebie. My jesteśmy w stałym kontakcie z tymi rodzinami i ich marzeniem, kiedy pytamy, co byście chcieli, żeby się spełniło w waszym życiu, to dzieci przede wszystkim mówią, chcemy wrócić do domu. I cała wspólnota międzynarodowa, ta polityczna, ale również i taka nasza opiniotwórcza, jak radio, musimy podkreślać, trzeba pomóc, żeby każdy wrócił do domu i odbudował swój kraj. Pani Bożeno, jak wiemy, też coś się stało takiego bardzo ważnego, już wspomniałem podczas podawania pogody, że co do nas tutaj, do Libanu wróciło?
Tak, od 14, właściwie 15 w nocy, 15 czerwca przyleciał pierwszy samolot Polskich Linii Lotniczych, lot do Bejrutu. No i tym samym wznowiliśmy połączenia Bejrutu z Warszawą i z innymi miastami w Polsce, co nas tutaj, Polonię, przede wszystkim bardzo, bardzo cieszy.
Tak, ale ile to lat byliśmy bez tego połączenia?
No tak jak pan wspomniał, panie redaktorze, prawie trzy, prawda?
Prawie trzy lata.
Tym tak. Bardziej to brzmi w tej chwili, prognozy są bardziej zachęcające, ponieważ lot będzie latał często do Bejrutu. Prawie co drugi dzień mamy połączenia z Warszawą, także nie będzie to tylko takie przygodne, jednotygodniowe przyloty, ale właśnie
częste. Rozumiem, ale tym samolotem przyleciał pan redaktor naczelny, pan Krzysztof Skowroński. Już wspomnieliśmy pana Lecha Ruteckiego, ale jeszcze tu widzimy taką smukłą postać, która nam teraz robi zdjęcia. To znana osoba dla słuchaczy Radia Wnet jako wydawca, ale chociaż na dachu w Bejrucie to po raz pierwszy, zresztą boso tutaj nam chodzi, to jest właśnie pani Jaśmina Nowak, którą serdecznie witamy. No, co człowiek zobaczy, pani Bożeno, jak przyleci do Libanu? Gdzie powinien skierować swoje kroki?
O, to bardzo rozległe pytanie w tak krótkiej audycji.
To ja przerwę. Co my będziemy w takim razie w każdy poniedziałek przedstawiać jakieś jedno miejsce. Dziś powiemy, że na pewno warto przylecieć dla słońca.
Na pewno, dla pięknych
jest tego, ile dni w ciągu roku mamy? 300.
No, 300 dni słońca. Tak.
Ale co najważniejsze, nie jest to słońce duszące, palące. Mamy teraz już 24,5 stopnia Celsjusza. Siedzimy prawie, że nie w cieniu. Nikomu to nie przeszkadza. Także może obalimy na początku początek ten mit nieprawdziwy, że wcale nieprawda, że w Libanie jest bardzo gorąco. Podam tylko statystykę. W zeszłym roku, w sierpniu, najczęściej w Warszawie było o 2-3 stopnie Celsjusza więcej niż w Bejrucie. Także jednym słowem zapowiadamy, że ten Liban będziemy tak konkretnie po kawałku przedstawiać, no bo warto tu przylecieć i dla ducha, i dla ciała, że tak powiem. A co najważniejsze, jeszcze jeden mit o tym, że jest niebezpiecznie. Jest niebezpiecznie tak samo albo mniej niż w Warszawie, Berlinie, Londynie, a na pewno bardziej bezpiecznie niż w Paryżu. To nie ma nawet co dyskutować na ten temat. A ludzie są przyjaźni, otwarci, chętnie wskazują drogę, rozmawiają, a kiedy słyszą język polski, to wiadomo, od razu słychać po arabsku Johanna Bulosessani albo po francusku Jean-Paul, czyli to nie Jean-Paul II, po prostu Jan Paweł II, nasz papież, który kiedyś nam otworzył drzwi w latach 90. i do dzisiaj ta sympatia poprzez Jana Pawła II na nas się niejako zlewa. Ale czas nam ucieka dzisiaj na tym dachu, byśmy jeszcze sobie tutaj troszeczkę porozmawiali na tematy turystyczne. Przechodzimy do Mai, jak zwykle, żeby jej głos też usłyszeć. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tutaj Bejrut.
Tutaj Bejrut.
No i tym razem Maja też. Maja, ale widzimy tutaj już ci pierwsi nasi podróżnicy, że tak powiem, patrzą na te piękne dziewczyny, smukłych chłopaków, którzy nie wstydzą się nosić różańca. Mówi Ambechkielanu, Szchon, Szabibe, Szabab, Mabistechu i Sallu.
A kiedy Mabistechu i Sallu?
I czym się zajmują? W co się angażują? Oprócz tego, że chodzą na dyskoteki, nad morze, ale w takim życiu parawialnym, Jany Bilhajetel Raije, Bishu Biltezmo.
شباب والصبايا الصغار بالعمر في بالرعية طلائع وفرسان.
O, jest akcja katolicka dla dzieci, które nazywamy fursan, jakby tacy mali rycerze, a dla młodzieży tala, to taki odpowiednik akcji katolickiej.
وكمان في الكورال يلي كمان بيخدم القداس او بيخدم اي المناسبات الدينية.
Prawie w każdym, nawet małym kościele jest chór, który akompaniuje wszystkie msze niedzielne i nie tylko.
حتى الكشاف في كشاف ماروني كشاف أرثوذكسي.
Wśród młodzieży, której się podoba harcerstwo, mamy różne oddziały tego harcerstwa, nazywane prawosławnym, nazywane katolickim, bo to w jakiś sposób odzwierciedla społeczność libańską. No dobrze, ale na koniec coś właśnie z tych chórów, z tej działalności młodzieżowej. Shu hadnartialiom lachen aranije.
Fi anna gnije betgnija nariman.
Przygotowałam na dzisiaj piosenkę, pieśń, którą śpiewa Nariman.
Nahna dajman menfattish ala Allah, wa Allah dajman hadna.
My szuka, ta pieśń mówi, że szukamy Pana Boga, a tak naprawdę Pan Bóg jest często blisko nas. Już słyszymy pięknie, będzie też refren po polsku.